środku dnia.
Przypomnę, Dawid Cytrowski w studio naszym, tutaj nasz dziennikarz, ekspert sportowy. Dawidzie, byłeś spokojny o wynik tego meczu wczoraj, czy niekoniecznie?
No nie, no patrząc na to, jak układała się gra naszych w kwalifikacjach w całym poprzednim 2023 roku, to tylko chyba głupiec mógł być spokojny, patrząc także na rywala, z którym graliśmy, więc nie, myślę, że żaden kibic w Polsce spokojny nie był. Skończyło się happy endem, mogło się skończyć w drugą stronę, ale cieszymy się ostatecznie z tego
awansu. Zapytałem ciebie przed wejściem na antenę, czy byłby dramat, gdybyśmy nie awansowali?
Pod kątem tego, jakie kraje się zakwalifikowały i tego, jak wygląda system kwalifikacji, to w jakimś sensie to byłby dramat. 55 federacji zrzeszonych jest w UEFA, a 24 zapewniły sobie awans. To nie jest połowa, to jest mniej niż połowa, natomiast kiedy spojrzymy sobie
na to... Czyli byłoby nie być po prostu.
No zdecydowanie, większość krajów zrzeszonych w UEFA to są kraje piłkarsko-egzotyczne, typu Malta, typu Cypr, typu Armenia i tak dalej. Moglibyśmy mnożyć te państwa, które w zasadzie z piłką nożną na poważnym poziomie nie mają wiele wspólnego i chyba tylko takie kraje się nie kwalifikują w tym momencie na Mistrzostwa Europy. Przynależność do tego grona specjalnie chlubna by nie była, więc tak naprawdę to myśmy trochę swój obowiązek wykonali, awansując na te Mistrzostwa Europy.
I dodajmy, proszę państwa, że zrobiliśmy to tuż przed domknięciem się drzwi do Niemiec. Tam się odbędą te roczne Mistrzostwa Europy. Weszliśmy tam, tak patrząc chronologicznie, wręcz już niemalże minutami, jako ostatnia ekipa. Kiedy nasi i Walijczycy strzelali karne, to znane już były 23 drużyny biorące udział w Euro 24. Tuż przed nami, można powiedzieć, zrobili to Ukraińcy, wygrywając we Wrocławiu zresztą z Islandią 2-1. No i z 2,5 godziny może wcześniej awansowali Gruzini, pokonując Greków. To chyba nawet niespodzianka może być.
No, zdecydowanie. Patrząc na potencjał obu państw, to myślę, że tutaj była to największa niespodzianka tych wczorajszych baraży. I ciekawostka jest też taka, być może dla tych z państwa, którzy tak mocno tego nie śledzili, decydującego karnego, bo także po rzutach karnych Gruzini ten awans sobie z Grekami zapewnili, tego decydującego karnego strzelał zawodnik Lecha Poznań, Nika Kwekweskiri, więc tutaj mamy także też lokalny wielkopolski wątek.
Bardzo fajny wątek. No to proszę państwa, posłuchajmy teraz kilku opinii fachowców i uczestników też tego wydarzenia. Na początek kapitan naszej drużyny, który powiedział, że takie mecze budują zespół.
Wiadomo, że stres i to wszystko, co towarzyszy nam, te emocje wokół, no na chwilę trzeba to wyłączyć. Ja dziś byłem skupiony na bramkarzu, na tym, czy już został gwizdek, czy już sędzia zagwizdał, czy nie. Więc to jest jakby wyłączenie emocji, a to jest mega ciężkie wyzwanie. Strzeliśmy dobre karne i tak już czekałem, aż Wojtek pokaże swoje umiejętności. Czekał, gdzieś tam liczyłem, że wcześniej, ale mówię, dobra Wojtek, nie patrzę na ciebie, dam ci teraz trochę pole manewru, może się deprymujesz, jak oglądam, więc ostatniego się oglądałem i to było fajne, bo jak patrzę na kibiców z Polski i te kibiców Walii, tak sobie przed tym karnym mówię, fajnie byłoby zobaczyć tą radość kibiców właśnie po tym karnym i tak zobaczyłem tą radość, ale tak jeszcze nie bez przekonania, żeby się upewnić, odwróciłem się i wtedy to zobaczyłem, więc nie, no super, przecież jesteśmy na kolejnym wielkim turnieju.
Jeżeli ktoś nie oglądał meczu, to tutaj wyjaśnijmy i wyjaśniamy, że Robert Lewandowski w momencie, kiedy strzelany był ostatni polski karnego tego ostatniego naszego strzelał Krzysztof Piątek, to Robert Lewandowski odwrócił się tyłem do bramki i na to nie patrzył.
Tak, i tak samo jak później bronił Szczęsny tego ostatniego karnego Walijczyków, który ta interwencja dała nam ten awans i to chyba pokazuje, jaki ładunek emocjonalny wiąże się z rzutami karnymi, gdzie nawet tak doświadczony zawodnik, który karne strzelał na w zasadzie każdym poziomie i to w największych spotkaniach, który przecież strzelał rzut karny w meczu barażowym ze Szwecją w 22 roku, który dał nam awans na mundial, był tak naładowany, że nie chciał na to patrzeć. A propos tych karnych, później będę miał jeszcze jedną ciekawostka a propos losowania, które odbywało się przed rzutami karnymi. Nie wiem, czy teraz będziemy mieli chwilkę, to mogę o tym, bo nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę. W momencie, kiedy losowano przed samymi rzutami karnymi, był kapitan Lewandowski, był także kapitan Walijczyków, odbyły się dwa losowania. Jedno to jest losowanie bramki, na którą strzelane są rzuty karne. Później jest losowane kolejności. Kto pierwszy po prostu będzie uderzał. Kiedy Walijczycy wygrali pierwsze losowanie, kapitan Walijczyków mógł wybrać bramkę. Co oczywiste, wybrał bramkę, za którą siedzieli kibice reprezentacji Walii, no bo że żeby im pomagali. Tam w zasadzie cały stadion, to było nawet słychać w przekazie telewizyjnym, eksplodował radością, jakby w ogóle wygrali te, te karne. Ale to drugie i chyba nawet ważniejsze losowanie wygrał Robert Lewandowski, to znaczy kolejność oddawania strzałów. Robert powiedział, że chce uderzać jako pierwszy i są nawet badania naukowe na ten temat, że ta drużyna, która jako pierwsza wykonuje w serii rzut karny, zdecydowanie częściej ten konkurs jedenastek wygrywa. Z prostej przyczyny. Ta presja ciążąca na tym, który jako drugi strzela, jest zdecydowanie większa. On już wie, co zrobił rywal. On już wie, że no, musi najczęściej trafić.
I gorzej się czuje, jeżeli rywal strzelił i tak, na początek kolejki.
I wie, że on musi, bo jeżeli tego nie zrobi, to zawali sławę. I tak było w tym przypadku z Walijczykiem. Wiedział, że to jest ostatni karny. Jeżeli się pomyli, to jego drużyna odpada. Może to miało jakiś związek. No, rzuty karne to akurat jest taka loteria, że tam w zasadzie każdy najdrobniejszy element, szczególnie ten psychologiczny, ma kluczowe znaczenie.
To teraz posłuchajmy byłego trenera, selekcjonera Jerzego Engela. I państwo słyszeli to przed chwileczką, kilkanaście już minut temu w naszym serwisie informacyjnym, ale powtórzmy jeszcze raz tę wypowiedź. Jerzy Engel podsumowuje wczorajszy mecz, a mówi o nim, że był dobrym i szybkim meczem.
W tym meczu widzieliśmy zespół. To jest najważniejsze, że rodzi się drużyna, że znowu zespół jest scementowany, że grają z wiarą w siebie i w partnera, nie ma wymachiwania rękami, nie ma oglądania się na innych. Każdy bierze odpowiedzialność za siebie i za drużynę. I to dało konkretny efekt, bo tak grającego zespołu niełatwo jest pokonać przeciwnikowi. Oczywiście nie był za wielki mecz, bo przeciwnik nie był też wielki, ale był to bardzo szybki, bardzo twardy mecz, w którym i fizycznie, i taktycznie wyglądaliśmy zdecydowanie lepiej od Walijczyków.
To nie był wielki mecz, pewno tak, ale grały bardzo wyrównane drużyny, również w rankingu FIFA, będące obok siebie na przełomie drugiej i trzeciej dziesiątki.
Czy powiedzmy sobie szczerze, piłkarsko to mecz był bardzo przeciętny, to trzeba powiedzieć, bardzo mało
zapasy.
Celnych strzałów. Tak, trochę to były zapasy. My żadnego celnego strzału w ciągu 120 minut nie oddaliśmy. Walijczycy oddali, szczęsny nas uratował już przed tymi karnymi, bo to, co zrobił przy tej główce Mura, to naprawdę klasa światowa. Ta interwencja była rewelacyjna i to będzie na pewno powtarzane wielokrotnie Szczęsnemu. No, tak jak wspomniałem, piłkarsko mecz był bardzo przeciętny i ja wiem, że w takich okolicznościach, kiedy zyskuje się awans, kiedy wchodzi się na turniej po rzutach karnych, po interwencji w ostatnim karnym, no to zawsze się gdzieś stara doszukiwać plusów i tak lekko przymykać oko na jakikolwiek minus. Tak to z reguły jest. Tak
po prostu buduje się legendę meczu.
Tak, natomiast no umówmy się, no to nie był wcale jakiś wielki mecz z naszej strony. Myśmy mieli furę szczęścia w tej sytuacji w doliczonym czasie pierwszej połowy, kiedy Walijczycy bramkę zdobyli i tam był minimalny, naprawdę o stopę spalony. No, tego się nie trenuje. To jest przypadek, że akurat Walijczyk tę stopę wysunął, więc mogło być naprawdę bardzo, bardzo różnie. Przestrzegam po prostu przed takim pompowaniem balonika, twierdzeniem, że my już mamy naprawdę świetną drużynę, że te wszystkie problemy są już za nami. My naprawdę byliśmy w poprzednim roku w bardzo głębokim dole, jeśli chodzi o naszą jakość piłkarską i o to, jak wyglądaliśmy piłkarsko i o to, jakie wyniki osiągaliśmy. No nie sądzę, żeby jeden mecz tak wszystko zmienił. Mamy naprawdę mnóstwo jeszcze pracy przed sobą do wykonania jako drużyna, żeby gdzieś wrócić na ten poziom, który reprezentowaliśmy w 2015-16, może przez część 2017 roku, ale to chyba jeszcze nie jest tak, że my tym jednym meczem z Walijczykami nagle te wszystkie demony odgoniliśmy.
Tak, ja nawet przeczytałem, że Polacy pokazali jakiś fachowy komentarz w internecie któregoś z dziennikarzy, że Polacy pokazali tym meczem, jak awansować na duży turniej, nie strzelając nie oddając podczas gry żadnego celnego strzału.
Pamiętajmy, naprawdę styl, w jakim my awansowaliśmy, tutaj bardzo celnie to zauważyłeś, że myśmy się w zasadzie przed zamykającymi drzwiami zmieściliśmy. No, mówiąc tak nomenklaturą piłkarską, wślizgnęliśmy się mocno na ten turniej. W takich okolicznościach powiedziałbym, gdzie zęby mocno zgrzytały, gdzie oczy krwawiły czasami. No to nie jest tak, że my sobie awans zapewniliśmy na kilka kolejek przed końcem. Pamiętajmy, z jakiej grupy myśmy nie wyszli tak naprawdę. Myśmy trzecie miejsce w bardzo słabej grupie zajęli. Myśmy tracili w kompromitującym stylu punkty, jak z Mołdawią, czy z Czechami, czy z Albanią. Także to wszystko trzeba mieć w dalszym ciągu na uwadze.
A powiedz mi jeszcze, Dawidzie, zaraz oddam głos naszemu słuchaczowi. Czy gdybyśmy grali tak jak wczoraj z Walią, te wcześniejsze mecze grupowe, to mielibyśmy spokojne już, nie mielibyśmy tych baraży, nie musielibyśmy ich grać?
Myślę, że tak. Mimo wszystko na pewno to był trochę mecz lepszy niż to, co graliśmy w całym poprzednim roku. Nie, nie da się zero-jedynkowo odpowiedzieć na takie pytanie, bo to mogą być naprawdę bardzo różne sytuacje. Natomiast faktycznie myśmy grali lepiej, wyglądaliśmy lepiej piłkarsko w tym meczu. Nawet jeżeli nie oddawaliśmy strzałów, nie kreowaliśmy sobie zbyt wielu dobrych sytuacji, to jednak piłkarsko widzieliśmy trochę bardziej zaawansowaną drużynę, która opierała się nie tylko na tej przysłowiowej ladze do Roberta, tylko myśmy starali się faktycznie coś tam z przodu tworzyć, więc niewykluczone, że gdyby nasza gra przez całe poprzednie eliminacje, czy w zasadzie przez cały poprzedni rok tak wyglądała, to ten awans byłby wcześniej zapewniony sobie w dużo spokojniejszych warunkach. No ale dobrze, było, minęło, już tego nie ma co rozpamiętywać.
No na pewno te nerwy, które były naszym udziałem w nocy, te emocje pozostaną w nas długo. Oddaję głos słuchaczowi, który do nas zadzwonił, 618-65-4654. Panie Michale, halo.
Dzień dobry, witam panie redaktorze. No kurczę, Brazylia to nie była, Francja to nie była, ale liczy się efekt końcowy, wynik końcowy, dostaliśmy się, jesteśmy, cieszyć się. I jak ja to mówię, zawsze za biało-czerwonymi, czy było, czy nie było, czy jest, czy się udało, zawsze za biało-czerwonymi. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo. Dobrze, powiedzieliśmy o tym, że podczas meczu Polska nie oddała celnego strzału, ale jeden z takich, które na pewno zmroziły kibiców walijskich, oddał Jakub Piotrowski, ten, który szybował w okolicach okienka z punktu widzenia strzelającego prawego okienka, z punktu widzenia bramkarza lewego okienka. No i oddajmy głos. Jakub Piotrowski po meczu.
Znowu popróbowałeś strzału z daleka. Niewiele zabrakło, żeby wpadło w dogrywce.
No szkoda, bo gdzieś tam już myślałem, że się dokręci, ale próbowałem 3 razy tak naprawdę. Szkoda, że się nie udało, ale najważniejszy jest cel, który osiągnęliśmy. Wielkie szczęście, duża radość i myślę, że to było, można widzieć po ostatnim karnym. Dla mnie gdzieś to największy mecz w mojej karierze był dotychczas i gdzieś moje spełnienie marzeń, że jest szansa jechać na Euro i duża radość.
W dogrywce złapaliście taki wiatr w żagle, więcej sił. Niewiele zabrakło, żeby rozstrzygnąć to.
Gdzieś w dogrywce bardziej zasłużyliśmy na tą bramkę, bo naprawdę Walijczycy tylko już wybijali piłkę, ale szkoda, bo były takie 2 wrzutki fajne, gdzie można było z tego zdobyć bramkę. Było wiadomo, że będzie to gdzieś bardzo wyrównany mecz, chociaż wydaje mi się gdzieś w dogrywce Walijczycy opadli siły, mogliśmy ich przed rzutami karnymi już mogliśmy ten mecz rozstrzygnąć, ale na pewno to był ciężki mecz i gdzieś brakowało takiej sytuacji na 100%. Gdzieś ta forma w tym sezonie całym jest dobra i cieszę się tym sezonem. I czuję się coraz lepiej w drużynie, gdzieś coraz lepiej mi się gra z chłopakami, bo to też jest ważne, żeby czuć innych zawodników na boisku.
Powiedz, co panowało w szatni? Jak wyglądała atmosfera? Taki pierwszy awans zaliczyłeś z reprezentacją. Opowiedz troszeczkę, jak to wyglądało.
Świętowanie, duża radość, gdzieś śpiewy. Będzie można to pewnie zobaczyć, ale też na pewno fajna rzecz była z kibicami, gdzieś i hymn. Więc no, dla mnie wyjątkowe chwile, no i duża, duża radość i w szatni było tak samo.
A jakie przeboje dominowały?
Chyba disco polo teraz, także klasycznie.
Z Jakubem Piotrowskim rozmawiał dziennikarz Polskiego Radia Tomasz Kowalczyk. My zachęcamy Państwa do włączenia się do naszej rozmowy. Czy Państwo oglądali, czy Państwo nie żałują tych nerwów, które Państwo zjedli tej nocy? 618-654-654. Dawidzie, czy należało się spodziewać tego, że to tak będzie właśnie do ostatniej chwili się ważyło, wręcz do ostatniego karnego?
Trochę tak. To znaczy ja nie spodziewałem się lekkiego spotkania, bo z Walijczykami czy z Wyspiarzami nie było prawa się to potoczyć w sposób gładki. Walijczycy to naprawdę dość poważny zespół. Walijczycy to drużyna, która grała na ostatnich mistrzostwach świata, która taki dość niewygodny styl dla nas prezentuje, mocny, twardy. No nie, ciężko było spodziewać się jakiegoś lekkiego spotkania, które bardzo szybko rozstrzygniemy na swoją stronę. To nie ten typ drużyny. Jakby, jeżeli zwycięstwo w tym czasie podstawowym to jakieś minimalne, a bardzo prawdopodobna dogrywka i karne, więc tutaj pod tym względem sensacji nie było. Czy karne są jakimś jakby sensacyjnym rozstrzygnięciem? Pewnie nie, no bo jakby każde rozstrzygnięcie w karnych jest możliwe. Tutaj nawet słabe drużyny są w stanie pokonać te lepsze. To o tym już mówiliśmy, że tutaj element przypadkowości i taka trochę wojna nerwów, kto psychologicznie lepiej znosi. A poza tym, no Szczęsny to już niejednokrotnie pokazywał, że karne bronić potrafi.
Tak jest. Oddaję głos. Dzwoniąca osoba to... Halo?
Leszek ze Strada.
Panie Leszku, dzień dobry.
Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę na 2 trenerów. Poprzedniego Portugalczyka, który jakby spał na tej ławce, i dzisiejszego trenera, który żył z piłkarzami, nie na ławce, ale obok. Biegał, chciał pomagać. I to było w zasadzie podsumowanie całego meczu.
Czyli trener żyjący meczem po prostu.
Tak, ale on też pomaga w ten sposób.
Mhm. Michał Probierz.
To jest styl zarządzania zdecydowanie meczem. Jest mnóstwo trenerów, którzy podchodzą właśnie w taki sposób jak Michał Probierz, którzy starają się gdzieś pokrzykiwać, ponaglać zawodników, poprawiać ustawienie, żyć razem meczem. Jest też sporo, którzy oddają inicjatywę samym zawodnikom. Orest Glęczyk, już emerytowany polski trener, ale wybitny, można powiedzieć, fachowiec z poprzednich lat, mówił o tym, że to, co on ma do zrobienia z drużyną, to robi na treningach, a na meczu to już nic nie jest w stanie poprawić. Więc tutaj są faktycznie różne style, natomiast zgadzam się z panem, że tutaj ta różnica w stylu zarządzania drużyną pomiędzy Fernando Santosem a Michałem Probierzem jest bardzo mocno zauważalna. Trochę ogień i woda, i może to faktycznie na ten moment potrzebowaliśmy trenera zdecydowanie bardziej żywiołowego niż Portugalczyk, który trochę w tych swoich gestach był taki flegmatyczny, bym powiedział, mocno ospały. No może ta drużyna faktycznie takiego trochę wstrząsu potrzebowała.
Mm-hmm. Kolejny słuchacz do nas się dodzwania. Oddaję głos panu Marcinowi.
Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Oglądałem, emocje były. Trudny, ciężki mecz. Mecz o wszystko praktycznie. No fajnie, że jedziemy, ja się cieszę. Po pierwsze, Niemcy blisko, pewnie dużo kibiców się tam uda z Polski. Nie jest to jakiś Dubaj, ani jakieś tam inne dalekie strony świata, także przystępne, podejrzewam, będą ceny. Jak tylko ruszy sprzedaż biletów, to podejrzewam, że... No, bo nie wiem, jak... Nie wiem, ile czasu minie, żebyśmy tak blisko mieli koło naszego kraju taką fajną imprezę, także tylko się cieszyć i gratulować. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy. I pan...
Zawsze ją sami możemy zorganizować, już się to zdarzało.
No tak, tak. Pan Karol, halo.
Dzień dobry. Cieszmy się właśnie z tego, że awansowaliśmy, a tutaj właśnie panowie mówicie, że to był tam kiepski mecz i tak dalej. Ja jestem kibicem Barcelony od 35 lat. Kolejorze, ja się pamiętam, jak grał Okoń, Arestewicz i tak dalej. Także no, nie jestem być może takim wielkim fanem Kolejorze, wolę oglądać Barcelonę. Natomiast wczorajsza reprezentacja Polski była po prostu znakomita. Znakomita, powiem, te piętki, te podania, to normalnie przypominało mi kiedyś, jak jeszcze Messi był w formie, jak Messi grał w naszej Barcelonie. Także to nie jest prawda, że oni kiepsko. Te pierwsze 15 minut ta awaria nas zdominowała, ale w drugiej połowie ta awaria w zasadzie zdychała tak totalnie. Tylko nasi wystarczyło, żeby ich tylko dobili. Tylko brakowało szczęścia. Gol tam, czy przypadkowy, czy taki... No nie wiem, dla nas mógł paść też gol. Mógł, także również naprawdę jestem pod wrażeniem, nie oglądałem wcześniej polskiej reprezentacji, rzadko oglądałem, jak kiepsko grali, natomiast wczorajszy mecz, odlot totalny. Pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy.
Co tylko potwierdza nasze zdanie o tym, że piłka jest unikatowa i każdy może odnaleźć elementy, które mu pasują, i odbiór meczu może być naprawdę indywidualną sprawą.
Ja natomiast byłem mile zaskoczony tym, że w tej drugiej części dogrywki nasi wyglądali na bardziej świeżych niż Walijczycy.
To prawda. Fizycznie faktycznie nie daliśmy się złamać Walijczykom. Tego się trochę obawialiśmy, że to jednak wyspiarze, że będą wybiegani, że będą potrafili nas, a mówiąc tak bardzo kolokwialnie, docisnąć jeszcze w końcówce tego spotkania. Tu się okazało, że wcale tak nie było, że my fizycznie no, nie odstawaliśmy od rywali.
Oddaję głos kolejnym słuchaczom. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, panie Rafale.
Rafał z tej strony, witam serdecznie. No powiedzmy tak, po poznańsku, jedziemy do Reichu na Euro. Nie, ale żarty żartami. No wydaje mi się, ja oglądałem ten mecz i też słuchałem audycji Krzysia Ratajczaka, szefa redakcji sportowej, który prowadził wczoraj tą sportową arenę, i też można było za żywo się włączyć, coś tam skomentować. No widzę, ale to była pierwsza połowa, bo mecz był o 20:45. Ja tak pod koniec pierwszej połowy, no mówiłem, że tak obydwie drużyny to tak walczą, uważają, zarówno Polska, jak i Walia, żeby raczej nie stracić bramki, znaczy gola nie stracić, no bo bramki stoją, ale żeby gola nie stracić, także wydaje mi się, że to będzie mecz takiej walki, tak mówię, że to mecz takiej walki pewnie do ostatnich minut. No tak liczyłem, że może nasi wygrają, no 2-0 dawałem u was w konkursie w radiu, że Polska wygra. No ale nie to, ale najważniejsze, że co, że wytrzymaliśmy, że Polska wytrzymała i kondycyjnie i tak dalej w tej dogrywce też, jak tu panowie mówiliście, że było dobrze, że nasi byli jakby bardziej świeżi. Na rzuty karne się mówi, no teren, to są też umiejętności, ale to są takie nerwy, ja się bałem, że pierwszy jak Robert wykonywał Lewandowski, że jego to skakanie takie, ale weszło, 1-0, mówię, dobrze. No wszyscy się nie pomylili, też tego Nikoli Zaleckiego, też się bałem, tego młodego chłopaka, dał radę. Wszyscy strzelili, także no i Wojtek Szczesny obronił tą ostatnią jedenastkę, bo kto wie, jak by było dalej, bo musieli strzelać i teoretycznie słabsi, no bo pięciu tych najlepszych strzelał w pierwszej serii jakby, a potem ci słabsi odpowiednio, a potem jest jeden na jeden do prześcielenia. No więc na szczęście, chwała Bogu, jak to się mówi, chociaż Boga nie można mieszać w piłkę, no ale dobrze, całe szczęście, że no udało się awansować. Ja wiem, tam jest grupa, jest potem mega ciężka, bo tam jest Francja, Holandia i Austria. Ale ale to, wie pan, no pierwszy mecz, no może też akurat się urwie jakiś punkt Holandii czy Francji, tak obrazu nie można przekreślać, więc ja myślę, że najważniejsze, żeśmy awansowali, że będziemy na tej wielkiej imprezie, no i też telewizje będą pokazywać, myślę, że publiczna pokaże większość meczów, przynajmniej Polskę i finał i tak dalej, no i też i puby, że tak powiem, zarobią, no i tak dalej.
Dobrze, no to już tego nie analizujmy, panie Rafale.
Może strefa kibica też w Poznaniu powstanie, no będą inne emocje, jak reprezentacja Polski.
Na pewno tak będzie, na pewno tak będzie. Dziękujemy panu, czyli były emocje również w domu pana Rafała. I jeszcze może krótko, zaraz przejdziemy do naszych szans na euro. Jeszcze tylko podsumujmy, mamy jeszcze 3 wypowiedzi Krzysztofa Piątka na temat wczorajszego meczu. Myślę, że warto ich posłuchać i zaraz to zrobimy. Ja natomiast tylko zajrzę w statystyki tego wczorajszego meczu. One pokazują, że myśmy mieli przewagę w posiadaniu piłki. Tu tam różne dane widzę, bo jedne dane, które znalazłem, mówią, że 55-45%, drugie, że nawet 58-42%, ale myśmy też wykonali więcej groźnych ataków. Z tego wynika 60-48%.
Tylko nie potrafiliśmy ich później finalizować. Jeżeli by tak analizować już dość trochę bardziej szczegółowo, to spotkanie to właśnie tutaj był problem. My fajnie potrafiliśmy skonstruować jakąś akcję ofensywną. Bardzo często przerzucaliśmy piłkę na jedno czy drugie skrzydło. Bardzo aktywny był Nikola Zalewski, który z tej lewej strony, tym lewym korytarzem potrafił się podłączyć do akcji ofensywnej, tylko no, brakowało takiego dokładnego dogrania w pole karne. Faktycznie Wilczycy, co też nie było niespodzianką, najgroźniejsze byli po stałych fragmentach i o tym się mówiło, że kontrataki i stałe fragmenty to są najważniejsze atuty, największe bronie reprezentacji Walii i to później miało odzwierciedlenie. Oni nam oddali trochę piłkę, ale co bardzo ważne, my tej piłki się nie baliśmy, my tą piłkę przynajmniej gdzieś do wysokości tego 20 metra operowaliśmy nią całkiem nie najgorzej, a to wcale takie oczywiste nie było w poprzednich spotkaniach. Mhm.
Kolejni słuchacze, proszę panów, panie o krótkie wypowiedzi. Halo, dzień dobry.
Kłaniam się, Jarek, przy telefonie. Pozdrawiam Dawida Cytrowskiego, który praktycznie powiedział wszystko. I najważniejszą rzecz, Polacy przegrywali 99% pojedynków na własnym polu karnym. Wszystkie główki, do widzenia. Fantastyczny w tym meczu Szczęsny, ale też stał na linii, prawda? Obrońcy, Bednarek, nieporozumienie. Natomiast zwracam jeszcze uwagę na pewną taką rzecz.
A jak się panu podobał Paweł Dawidowicz?
Średnio, jak na swojej możliwości. Ja bym mój dziadek świętej pamięci mówił, żaden cudok o Bednarku nie mówię, bo po prostu zagrał w sposób kaleczny. Często na aferę, nawet Kiwior, prawda, wszystkie główki przegrywał, prawda, dopóki nie wszedł Salam z Lecha Poznań, prawda, na stopera, wreszcie troszeczkę to wszystko uporządkowano. Natomiast zwracam jeszcze szybciuteńką uwagę na jedną rzecz. Mecz był paskudnie brutalny. Wiadomo, że Walijczycy w najwyższej klasie rozgrywek gra ich tylko 8. Po prostu kosiberstwo było niewiarygodne. Sądzę, że sędzia, wiadomo, że dawał grać, ale mógł również częściej dać tą kartkę. Tam w 90 minucie ta czerwona kartka była konsekwencją. Ile było stempli, prawda, piłkarskiej, ile nakładek. No, było mnóstwo brutalnej gry.
I trochę wiadomo, chyba można było się tego spodziewać, bo to jest największa broń Walijczyków. To znaczy, jak nie idzie, to trzeba podostrzyć, tak, żeby wyprowadzić tak rywala z równowagi, żeby wciągnąć go po prostu w tę brutalną walkę, żeby sprowokować, żeby się odwinął, może złapie jakąś kartkę i dlatego Walijczycy robili to celowo.
Kiedyś takim legendarnym brutalem, wiadomo, był Trevor Hockey, prawda, ten słynny brodacz. A tu takich hokejów widziałem 5-6, prawda, było mnóstwo takich wejść, gdzie sędzia mógł szybciej kartonik wyciągnąć, no, stempel na Lewandowskim i w ogóle, no, Piotrowskiego. Bardzo mi się Piotrowski podobał. Fajnie, ten strzał z dystansu, gdyby ciuteńkę, to pan Piotrowski powiedział, dokręcił tą piłeczkę, którą widziałem w sieci. A po drugie, już reasumując, nie ocenia się krytycznie zwycięzców, ale 120 minut bez celnego strzału w środku bramki to trochę lipa. I przede wszystkim przegrane wszystkie pojedynki główkowe we własnym polu karnym. Wiadomo, wrzuteczka na pole karne, gdyby nie geniusz Szczęsnego, gdzie wyciągnął, prawda, piłkę fenomenalnie, no mogło to różnie wyglądać. Ale jedziemy, nie marudźmy, cieszmy się i wszystkiego najlepszego.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się.
Dobrze. I drugi słuchacz, który też jest na antenie. Halo?
Halo, witam.
Dzień dobry.
Mecz oglądałem, nerwy były straszne. Ostatnie minuty to można powiedzieć już na klęczkach. Te karne to było niesamowite. A 21 mogę się pochwalić, że mam bilety na Polska-Austria na mecz w Berlinie.
O godzinie 18 to spotkanie, bo nawet mam wynotowane, kiedy, gdzie gramy. Także...
A kiedy pan kupił ten bilet?
Oj, ja w zeszłym roku jeszcze jak UEFA rozpoczęła, taka była przez aplikację UEFA, trzeba było się zarejestrować. Wybrałem kilka meczy, na które chciałbym pojechać, no akurat tylko mi się udało na ten, gdzie Polska. Jeszcze wtedy nie była Polska, bo nie wiadomo, czy jeszcze wtedy Polska była, że tak powiem, za burtą.
Gdyby to był mecz Walia, Austria, też pan by pojechał, rozumiem.
Jakby, tak, na pewno bym pojechał. Tym bardziej to jest Berlin blisko, więc na pewno bym pojechał. Czy to by była Walia, czy nawet Finlandia, to bym pojechał i bym...
Nie no, teraz to już mógł pan mówić, że po prostu pan tak mocno wierzył, że w ciemno pan kupił, bo wiedział pan w 100%, tak, że tam pojedziemy.
Tak, ale tam wybrałem nie tylko mecze Polski. No niestety nie udało się wygrać innych meczy, wylosować, ale tym bardziej Polska jest i... Najważniejsze, że jesteśmy na tych euro i trzeba się cieszyć.
No i pięknie. To się panu bardzo udało i poskładało pięknie. Dobrze. No, uważni śledzący naszą reprezentację i jej poczynania w różnych międzynarodowych turniejach i eliminacjach zauważyli, że kiedy sędziuje nam Włoch Daniele Orsato, to my nie przegrywamy. No i wczoraj właśnie tak się stało. Można się było tego trzymać, jak tonący brzytwy. Dobrze. Powiedziałem, że Krzysztof Piątek się jeszcze odezwie w naszej audycji. No i właśnie oddajmy głos. To zawodnik, który strzelał ostatniego karnego, wszedł z ławki na boisko i powiada Krzysztof Piątek, że było dużo walki.
Mecz był na styku i gdzieś było 0-0. Ja byłem świeżym napastnikiem, żeby gdzieś tam dołożyć kropkę na D. Gdzieś też mi sytuacji brakowało, jakieś, żebym coś strzelił, ale było dużo walki, dużo piłek wygrywałem, także też się cieszę z tego występu, że fizycznie dobrze wyglądałem i pomogłem decydującym karnym drużynie, żeby wejść na euro. Niesamowite uczucie, ale też mam chyba 28-29 meczy w reprezentacji, także grałem na Mistrzostwach Świata, gdzie strzeliłem też parę ważnych bramek w eliminacjach do euro i to był ważny moment, ale było ich wiele.
To teraz jeszcze więcej o samych karnych. Krzysztof Piątek, napastnik.
Trenowaliśmy przed Estonią i przed meczem z Walią. Trenowaliśmy te karne i to dobrze wyglądało. Trener bardziej wybierał, kto będzie strzelał te karne i gdzieś też mnie spytał, czy chce strzelać. Powiedziałem, że dla mnie było najlepiej ostatnie, żeby gdzieś decydującego karnego strzelać.
Powiedz mi, Dawidzie, to tak jest, że piłkarz sobie mówi, ja bym chciał ostatniego strzelać,
No najczęściej jest hierarchia w drużynie. Albo trener decyduje, albo bardzo często jest tak, że trenerzy dają wolną rękę decyzji, czy chcesz w ogóle strzelać, czy nie. Odpowiedzialność zawodnika w takiej sytuacji polega też na tym, że jeżeli nie czuje się zbyt pewnie, to po prostu podchodzi i mówiąc bardzo kolokwialnie, nie chce kozaczyć i żeby nie dać drużynie argumentu do tego, żeby przegrała spotkanie, tylko wprost mówi, że nie czuje się na siłach. Jeśli chodzi o strzelających wczoraj rzuty karne, to faktycznie któryś z naszych słuchaczy o tym wspominał, o Nikoli Zalewskim. Przy nim były największe znaki zapytania, bo z tego co wiem, w pierwszej kolejności wyznaczony był Piotrowski do uderzenia rzutu karnego, ale jego już nie było na boisku, bo on wcześniej to boisko opuścił. Dlaczego to istotne? Bo wszyscy pozostali strzelają na co dzień karne w swoich klubach, więc czym innym jest podejście do karnego, kiedy na co dzień się te karne wykonuje, a czym innym, kiedy się raczej z tym wiele wspólnego nie ma. I tutaj były faktycznie znak zapytania, jak poradzi sobie ten młody chłopak. Na szczęście sobie poradził, a pozostali na co dzień te karne strzelają i z reguły robią to skutecznie.
Mnie się bardzo podobało, że jako pierwszy podszedł Lewandowski, dlatego że już nieraz bywało, że najlepiej strzelający karne w danej drużynie, czy to w klubie, czy w drużynie narodowej, reprezentacji krajowej, nawet nie podchodzi do karnego, bo kiedy jest piąta seria, to już niekiedy nie ma czego strzelać. Bo...
Półfinał Mistrzostw Europy w 2012 roku, kiedy Portugalia grała z Hiszpanią, to był ten polski turniej i Cristiano Ronaldo tak czekał do ostatniej kolejki, bo chciał wprowadzić Portugalczyków do finału. No i się nie doczekał, bo wcześniej jego drużyna już się z tymi szansami pożegnała.
No właśnie, czyli tu chyba się zgadzamy, że najlepiej oddawać od najlepszego do najgorszego.
Tak, tak po prostu, brutalnie. Żeby jak najdłużej przedłużać swoje szanse na to, że się trwa dalej w tym konkursie jedenastek, a też jest rolą kapitana podejście, pewne rozpoczęcie, żeby już gdzieś na starcie nie stawiać się tak na takim musiku, że każdy kolejny już koniecznie musi trafić, no bo to już jest wywoływanie presji na kolegach. Kapitan, jeżeli czuje się pewnie, powinien podejść jako pierwszy, pokazać, uspokoić trochę te emocje, dobrze rozpocząć. No i to faktycznie Lewandowski robił i to robił także podczas Euro 2016, bo ciekawostka jest taka, że to były trzecie w historii dopiero rzuty karne strzelane przez reprezentację Polski. Dwa poprzednie konkursy jedenastek na jednym turnieju, na Euro 2016 ze Szwajcarią i z Portugalią. I tam za każdym razem wówczas też był schemat taki, że zaczynał to Robert Lewandowski, robił to skutecznie i teraz się to powtórzyło.
To znaczy jedne karne żeśmy wygrali, a jedne przegrali.
Tak, a jedne przegraliśmy. Udało się, to znaczy Lewandowski za każdym razem dobrze rozpoczynał ten konkurs, to jest bardzo istotne.
No to jeszcze raz Krzysztof Piątek, który przypomina, że mieliśmy długą drogę na to Euro.
Przeszliśmy długą drogę przez te eliminacje, była zmiana trenera, były inne założenia. Też to nie jest łatwe, bo trener przed meczem z Estonią chyba w pierwszych zgrupowaniach też miał tylko po 2-3 treningi, żeby zagrać mecz. To nie jest łatwe i podołał temu. Cieszymy się z tego. Myślę, że to jest zasłużony człowiek na odpowiednim miejscu.
Tak już można mówić? Zasłużony człowiek na odpowiednim miejscu?
No, nie wiem, czy aż tak daleko idące wnioski bym wysuwał. Pamiętajmy, że Michał Probierz na pewno bardzo dobrze rozpoczął swoją przygodę, bo 6 spotkań, żadnej porażki, 3 remisy, 3 zwycięstwa. To wczorajsze spotkanie będzie mu się do bilansu jako remis jednak mimo wszystko liczyło. Natomiast jeszcze nie przegrał, co też warto odnotować. Natomiast z takimi daleko idącymi wnioskami to jeszcze bym się wstrzymał. Czesław Michniewicz też bardzo dobrze rozpoczął. Potem było już, pojawiły się pewne schody, także z tym bym się jeszcze wstrzymał. Natomiast nie dziwię się zawodnikom, że trochę odetchnęli z ulgą, bo było duże napięcie, żeby na ten turniej awansować. Myśmy o tym wspominali na początku naszej audycji, że trochę wstydem byłoby się nie znaleźć w tym gronie, bo to grono nie jest jakieś specjalnie ekskluzywne grono państw, które awansowały na turniej, bo dostać się na niego nie było wcale jakoś mega trudno. Ale no, też dlatego, że gwiazdy tej reprezentacji, które są w niej od ponad dekady, jak Szczęsny czy Lewandowski, no dla nich to będzie prawdopodobnie już ostatnia tego typu impreza. Szczęsny wprost o tym mówi, że po Euro kończy reprezentacyjną karierę. Lewandowski jeszcze tego nigdzie nie ogłosił, ale trudno się spodziewać, że on w tej topowej dyspozycji dotrwa jeszcze do mundialu w Stanach Zjednoczonych w 2026 roku, więc faktycznie chyba takie ciśnienie wewnątrz tej drużyny na to, żeby awansować i dać tym swoim kolegom szansę na to, by się w jakiś tam godny sposób pożegnali z kadrą, było naprawdę spore.
Oddaję głos naszemu słuchaczowi, bo przypomnę, że czynny jest numer 618-654-654. Halo, panie
Jakub. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak, dzień dobry. No można powiedzieć, że Wojtek im jest starszy, tym jest lepszy. Bo
czyli jak wino. Trzeba,
tak jest, dokładnie, bo trzeba pamiętać, że od barażowego meczu ze Szwecją o awans na mundial, no Wojtek spisuje się świetnie w karze narodowej, bo przecież miał też znakomite spotkania ze Szwecją, z Walią w Lidze Narodów, później imponował też wysoką formą podczas Mistrzostw Świata w 2022 roku, no i wreszcie został naszym bohaterem narodowym wczorajszego spotkania, a trzeba też pamiętać, że wcześniej Wojtek niekoniecznie miał szczęście w kadrze, bo pamiętamy, że na Euro 2012 dostał czerwoną kartkę w meczu otwarcia z Grecją, potem na Euro 2016 doznał kontuzji w pierwszym meczu bodajże z Irlandią Północną, no a w spotkaniu z Senegalem miał udział przy golu otwierającym spotkanie, no a ze Słowacją w 2020 roku piłka się wtedy od niego niefortunnie odbiła i wpadła do siatki. Także no, można powiedzieć, że zresztą też w spotkaniach Juventusu też wiele razy zostaje też bohaterem, też ratuje drużynę przed utratą bramki, jak wynik jest na styku, także no, bo i tak naprawdę, im jest starszy, tym jest dużo lepszy. No, no szkoda, że tak jak zapowiedział, no Euro 2000 teraz będzie jego ostatnim turniejem, tym dużym, no ale naprawdę, Wojtek no świetną formą imponuje. No i też trzeba zwrócić uwagę, że wczoraj przy tym ostatnim karnym, bo te pierwsze 4 karne, które wykonywali Walijczycy, było widać, że Wojtek stał na linii. A przy tym ostatnim karnym, jak piłkę wziął Daniel James, to było można zauważyć, że on jest, że takie no, duże ciśnienie miał przy tym ostatnim karnym, bo tak mówię, tą piłkę tak obracał, też wzrok miał skierowany w murawę, a było widać, że Wojtek był taki wyluzowany, tańczył na tej linii i tak dalej, no i stąd się chyba to wzięło, że miał taki luz właśnie, że obronił tego karnego ostatniego.
Szczęsny już w ogóle do karnych razem z bramkarzem walijskim podchodził wyluzowany, miałem wrażenie, obaj żartowali, czy może raczej Szczęsny próbował czymś rozbawić bramkarza walijskiego, bo tak sobie z luźną pogawędką wędrowali
w obrazku bramki. Tak to wyglądało, natomiast tutaj bym też przestrzegał, bo bardzo często zawodnicy niby uśmiechają się, niby sobie żartują, ale to jest taka uszczypliwość wycelowana w konkretny punkt, żeby gdzieś tam zabolało, żeby gdzieś rozproszyć, żeby wybić z równowagi. Tu przyjaciół nie ma w takich momentach. I nawet kiedy to na pozór wygląda jak taka luźna pogawędka, żarty, śmichy, chichy, to jednak mimo wszystko tam pewnie jakiś element, próba rozproszenia rywala z jednej i z drugiej strony musiała być.
Ja jestem pod wrażeniem w ogóle, panie Jakubie, pana tutaj wypowiedzi, bo mam wrażenie, że albo pan przeczytał książkę o Szczęsnym, albo pan pisze biografię Szczęsnego. Tak pan
to znaczy, jestem na co dzień też kibicem Juventusu i dużo meczy właśnie oglądam z udziałem Juventusu. Praktycznie no jak grają w weekend, no to staram się każdy mecz oglądać, ewentualnie jakieś tam powtórki. Dlatego no widzę ogromny, naprawdę widzę ogromny postęp u Wojtka. Mówię na te... Można powiedzieć tak, jak pan mówił, że im starszy, tym lepszy, jak wino, nie?
Dziękujemy bardzo za te obserwacje i tutaj analizę postępu w grze Wojciecha Szczęsnego.
Ale słuchasz, ma rację, że faktycznie przez długi czas było tak, że Wojciech Szczęsny na wielkich turniejach zawodził, że każdy kolejny turniej, i to prawo serii się włączyło, bez wyjątków. Co Szczęsny jechał na duży turniej, to coś się działo i to coś najczęściej bardzo negatywnego związanego. Tutaj po kolei słuchasz, fajnie to wszystko wymienił i ten mundial w Katarze był jakimś tam przełomem. No, tam był najlepszym naszym zawodnikiem. Obronił dwa rzuty karne, kilka znakomitych innych interwencji i widać, że od tego czasu to jest zupełnie inny bramkarz w tej reprezentacji. Jemu się już wcześniej zdarzały wielkie spotkania, jak z Niemcami w Gdańsku w 2011 roku, czy później też z Niemcami w 2014 na Narodowym w Warszawie. Było kilka takich spotkań, które przeszły do historii, ale te wielkie turnieje w jego wykonaniu takie udane nie były. Aż do czasu tego mundialu. No i miejmy nadzieję, że z kolei teraz zaczyna budować drugą serię, że jeszcze na Euro w tym roku w Niemczech pokaże się z dobrej strony.
Mamy dosłownie ostatnie sekundy, kilka minut do zakończenia naszej rozmowy, więc może teraz już powiedzmy krótko, jakiego euro oczekiwać po Polakach, co tam jesteśmy w stanie wywalczyć, o ile wstyd byłoby nie zagrać tam, no to wyjście z grupy może nie być łatwe. Panie Marcinie, czego pan się spodziewa po naszym występie w Niemczech na przełomie czerwca i lipca?
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja myślę, że tak jak wylosowaliśmy sobie tak zwaną śmieszną grupę, żeby tam wejść, a dostaliśmy chyba jedną z cięższych, żeby cokolwiek tam zrobić, to myślę, że to zadziała bardzo pozytywnie na naszych piłkarzy. To jest moja nadzieja. Oczywiście wszyscy tam pękają ze śmiechu pewnie, ale to jest moja nadzieja, że zadziała to na nich jeszcze bardziej motywująco. A taką ważną rzecz, którą chciałem powiedzieć, to dla tych wszystkich, którzy przez okres już dobrych kilku, dwóch lat cały czas szydzą, wyśmiewają, podważają pozycję Roberta w Lewandowskiego w naszej reprezentacji. No, chyba każdy, kto miał oczy, widział, że to, co robił, prawda? On nie jest typowym takim, że jestem najważniejszy, ja tu będę strzelał bramki. Jednak bardzo dużo pomagał w tym rozgrywaniu tych piłek i robi to bardzo często. I niech ci wszyscy, którzy tak śmieją się, tak dokładnie, tak to wygląda na tych różnych forach z niego, zobaczą, gdzie by była nasza reprezentacja, gdyby Robert na przykład jakieś dwa lata temu po mistrzostwach, może w Rosji odszedł. Nie byłoby nas nigdzie, to nie ma o czym dyskutować, bo wielu z tych piłkarzy, którzy są na boisku, mimo wszystko wiedzą, z kim stoją w jednym rzędzie, z kim śpiewają ten hymn, kto jest kapitanem i do kogo równać, mimo wszystko. I jak Robert by ogłosił to, co ogłosił Wojtek, myślę, że będzie bardzo słabo, przyjdą te same straszne, takie chude lata, jak w latach 90., gdzie tam furtoki strzelały ręką bramki i takie to oto historie, czego futbolowi polskiemu nie życzę, ale niestety jakby następców ze świecą naprawdę szukać, czego chyba pan redaktor od sportu jest też świadomy, że no nie mamy póki co takiego diamentu, który będzie tak oszlifowany na wieku tam 30 paru lat jak Robert.
No zdecydowanie tutaj problem polega na tym, że kończy się już ta generacja piłkarzy w wieku Roberta, to pokolenie zawodników, którzy na Euro 2016 osiągnęli ćwierćfinał, który był no zdecydowanie najlepszym naszym występem w ciągu ostatnich ponad 30 lat na mistrzowskiej imprezie i też mam trochę takie wrażenie, że na tego typu generacje zawodników jeszcze trochę poczekamy, bo być może trafi się jeszcze jakaś perła, bo być może jakiś zawodnik, nie wiem, czy zrobi taką karierę jak Lewandowski, bo na to pewnie będziemy musieli długie, długie lata czekać, ale który być może gdzieś błyśnie na poziomie europejskim, ale potrzeba, żeby reprezentacja zrobiła wynik, to potrzeba przynajmniej 3, 4, może 5 takich zawodników na tym przynajmniej średnim europejskim poziomie. Wtedy się to udało, teraz chyba będziemy musieli na to poczekać.
Dziękuję. Jeszcze tylko pół słowa. Mam nadzieję, że pan Probierz schowa swoją dumę do kieszeni i jednak zamieni Bednarka na Salomona, bo jest to wręcz konieczne i jak widać facet mimo swojego też nie za młodego wieku, no robi różnicę w tej obronie i jest naprawdę szefem. Także panie trenerze, naprawdę nie zacinamy się, tylko dajemy wolną głowę i do przodu z Bartkiem w obronie.
Dziękuję panu za uwagi. Może trener posłucha pana Ja tak patrzę sobie w ranking FIFA, Francja, czyli nasi przeciwnicy grupowi na Euro 2024. Francja druga w tej chwili w rankingu FIFA, Holandia szósta, Austria 25. I to jest chyba ta drużyna, z którą możemy powalczyć. Na szczęście rankingi nie grają, wszystko wyjdzie na boisku.
Tak, poza tym pamiętajmy, że z grup można nawet z trzeciego miejsca wyjść na Euro. Oczywiście im więcej punktów się zdobędzie, tym większa szansa na to, że się wyjdzie. No ale dobrze, pojedźmy tam. Może to właśnie jest dobry znak, że nie jesteśmy tutaj faworytem. Na poprzednie turnieje jeździliśmy z taką nadzieją na to, że spokojnie z grupy można wejść. Tutaj chyba nie mamy takich oczekiwań. Tutaj wszyscy wiedzą o tym, że
i to jakoś... może nawet jest lepsze i bezpieczniejsze dla nas.
Tak, o tym właśnie mówię, że nie stawiajmy wielkich celów. Może faktycznie im mniej presji, tym lepiej. Ten balonik raczej nie będzie tak napompowany, jak to bywało wcześniej i to może będzie nasz atut.
Pojedźmy skromnie, cicho, a zróbmy swoje.
Ciszej idziesz, dalej zajdziesz. Oby tak było.
Proszę bardzo. Dawid Cytrowski, dziękuję tobie za rozmowę, za wizytę w studio.
Dziękuję bardzo.
Rafał Regulski mówi również państwu do usłyszenia. Ryszard Wojtowicz jeszcze zostaje. Dziękujemy, do usłyszenia.